Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Tadeusz Różewicz z życiorysu. Rok urodzenia, miejsce urodzenia, Radomsko 1921. Tak, na tej kartce ze szkolnego zeszytu syna mieści się mój życiorys. Zostało jeszcze trochę miejsca. Zostało kilka białych plam. Tylko dwa zdania wykreśliłem, ale jedno dopisałem. Po pewnym czasie dorzucę parę słów. Pytasz o ważniejsze wydarzenia, daty z mojego życia? Spytaj o to innych. Mój życiorys kończył się już kilka razy. Raz lepiej, raz gorzej. Wiersz z życiorysu pochodzi z tomu Trzecia twarz, opublikowanego w 1968 roku. Sam tekst datowany jest na rok 1965. W momencie pisania wiersza Tadeusz Różewicz był więc mężczyzną w sile wieku. Miał 44 lata i znaczący dorobek literacki, poetycki i dramaturgiczny. Przytoczony tutaj tekst z pewnością nie należy ani do najbardziej znanych, ani do najbardziej oryginalnych wierszy autora poematu otwartego. Jest jaki jest, a jaki jest? Zwyczajny. I zwyczajne rzeczy przywołujący, przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Prawdopodobną inspiracją do napisania z życiorysu było pytanie o ważniejsze wydarzenia, daty z życia poety. Kto pytał? Dziennikarz, znajomy, przyjaciel? A może autor wiersza wymyślił interlokutora po to, żeby mogła wybrzmieć odpowiedź: mój życiorys kończył się już kilka razy, raz lepiej, raz gorzej. Dlaczego ta refleksja, będąca jednocześnie puentą wiersza, jest taka ważna? Czy życiorys może kończyć się kilka razy? Czym są te sytuacje graniczne, które coś kończą albo coś zaczynają? Z pewnością śmierć, umieranie jest tym, co coś kończy. Coś, życie. Śmierci i umierania jest w życiu Różewicza dużo. W sierpniu 1944 roku poeta traci starszego brata, Janusza, z którym łączyły go serdeczne więzi i pasja literacka. W maju 1957 roku umiera Leopold Staw, niekwestionowany autorytet poetycki, przyjaciel, staruszek, jak go nazywał. W kartkach wydartych z dziennika Gliwickiego pod datą 25 marca 1957 rok widnieje wzruszająca notacja: kocham go jak ojca i on mnie kocha. To o Stawie. Dwa miesiące później, bo w lipcu, umiera matka poety, Stefania Maria z Gelbardów. Po śmierci matki zapisze: mamo, nie wiem jak zacząć żyć, który to już raz? Który to już raz zaczynać trzeba od nowa pisać życiorys, raz lepiej, raz gorzej. Śmierć towarzyszy Różewiczowi od wczesnej młodości. Słowa umarli są ciągle ze mną z listopada 1954 roku, którymi zaczyna cytowane już kartki, tłumaczą się same przez się w kontekście jego wojennej biografii. Ale tu chodzi o coś jeszcze, o cywilizację śmierci, w której zanurzona jest powojenna formacja intelektualna i kulturowa. W poemacie otwartym, pisanym od sierpnia 1955 do marca 1956 roku, wymienia zwyczajne rzeczy składające się na codzienne nasze bytowanie. Śmieszne i poważne, nudne i zajmujące, rutynowe i odświętne, jak to w życiu bywa. I wyliczankę tę fastryguje refrenem: to jest umieranie. Albo: to wszystko jest składanie, które się złożyć nie może. Dlaczego to wszystko, co składa się na nasze życie, choć tyle tego jest, nie może złożyć się w całość? Dlatego, że brakuje spoiwa, sensu, brakuje środka. Pisał Różewicz: poruszamy się prędzej, śpieszymy coraz szybciej, Krążymy dokoła, lecz nie ma środka. Jest wiele domów, które stoją, ale nie ma środka. Jest wiele dróg, które biegną, ale nie biegną do środka. Ta strofa kończąca poemat otwarty wskazuje na przyczynę duchowego zamętu, na brak centrum, punktu odniesienia, tego, co w życiu człowieka stałe i niezmienne, do czego życie człowieka zmierza i w czym ma nadzieję zrealizować się, osiągnąć pełnię. Życie bez nadziei na zbawienie jest umieraniem. Kto wie, może to i najważniejszy, powracający w nieskończonych wariantach motyw poezji Tadeusza Różewicza. A sytuacje graniczne, które coś zaczynają, które powodują, że życiorys kończy się lepiej? Z pewnością taką jasną sytuacją graniczną są narodziny dzieci. Latem 1949 roku poeta przenosi się z Krakowa do Gliwic, gdzie mieszka przy ulicy Zygmunta Starego, poślubia Wiesławę z Kozłowskich i tam, w Gliwicach, rodzą się ich synowie Kamil oraz Jan. Pisząc o pojemnej, cytuję, kartce ze szkolnego zeszytu syna, pojemnej, bo mieszczącej cały życiorys, na myśli mógł mieć zarówno syna Kamila, jak i Jana. Jeden miał w chwili pisania wiersza lat 15, drugi 12. A może są jeszcze inne powody, dla których jego życiorys kończył się już kilka razy, raz lepiej, raz gorzej? Biografia poety, każdego poety, jego życiorys, zaczyna się z chwilą debiutu. A Różewicz debiutował kilka razy. Przed wojną w czasopismach, w czasie wojny tomem Echa Leśne w 1944 roku i po wojnie zbiorami, które trwale przewartościowały polską poezję współczesną. Niepokój z 1947 roku i rok później Czerwona Rękawiczka. Czym dla niego były te fakty literackie? Ważniejszymi wydarzeniami, datami z życia czy zjawiskami granicznymi, powodującymi, że życiorys poszerzał się o jedno zdanie, o parę słów, a kariera poety nabierała nowego rozpędu? Jak się rzekło, wiersz pod tytułem Z życiorysu nie należy ani do najbardziej znanych, ani do najbardziej oryginalnych utworów Tadeusza Różewicza. Dlaczego więc jest mi tak bliski? Dlatego, że prowokuje do zadawania pytań. Dlatego, że nie daje odpowiedzi. Czy to jest recepta dla piszących? Może tak, może nie. Dla jednych z pewnością tak, dla innych nie. Jak to w poezji.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Zapraszam Państwa na drugą część rozmowy z niemiecką pisarką Hertą Müller, doskonale znaną polskim czytelnikom z książek takich jak Sercątko, Dziś wolałabym siebie nie spotkać, czy Huśtawka oddechu. Pisarka w 2009 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Miałem przyjemność rozmawiać z nią w Kolonii podczas festiwalu literackiego Poetica. Zachęcam Państwa do wysłuchania pierwszej części tej rozmowy, która dostępna jest na stronie radiogdańsk.pl. I przy okazji zaproszę chyba w swoim imieniu i w imieniu moich kolegów Krzysztofa Kuczkowskiego i Stefana Kociuka do odsłuchiwania wszystkich poprzednich audycji, które dostępne są na podcaście, bo poezja przecież się nie starzeje. Mamy też nadzieję, że to, co o niej mówimy, nie starzeje się aż tak bardzo. Więc słuchajcie Państwo nas po pierwsze wiersze również na stronie radiogdańsk.pl. A teraz zapraszam na drugą część rozmowy z noblistką. Pisze Pani zarówno wiersze, jak i prozę. Co może poezja, czego nie może proza?
Oder ausdrücken, oder tragen.
Ich weiß es nicht, also ich habe mich darüber keine Gedanken gemacht. Für mich gehört
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. U mnie te rodzaje literackie idą ze sobą w parze. Zawsze czytałam bardzo dużo poezji. Wiersz postrzegam jako formę niezwykle praktyczną, poręczną, w tym sensie, że można go przechowywać w głowie, wyrecytować, zabrać ze sobą. Powtarzałam sobie wiersze w myślach, gdy wzywano mnie na przesłuchanie, gdy miałam już dosyć tego, co do mnie mówią i co mi mogą zrobić. Albo już idąc na spotkanie ze służbami, powtarzałam sobie wiersz ze strachu. To pomagało. W domu mam całą szafę obwieszoną wierszami, które cały czas wymieniam. To są teksty, które z pozoru nie mają ze mną, z moją biografią, nic wspólnego. Niosą jednak ze sobą coś niezwykle dla mnie ważnego, coś istotnego transportują. Poezja to najbardziej skondensowana forma języka. W pojedynczym wierszu o powierzchni dłoni może zmieścić się i wydarzyć tyle, co na setkach stron powieści. Poetyckość jest czymś, co tkwi między słowami. To rodzaj otwarcia pomiędzy słowem a milczeniem. Ta przestrzeń jest tak bogata, że można z niej czerpać wciąż na nowo i tyle, ile się potrzebuje. To można było wczoraj zobaczyć i usłyszeć na pani spotkaniu autorskim, gdy prezentowała pani swoje słynne kolaże. Z jakich powodów zdecydowała się pani na taką formę? Na czym polega różnica w powstawaniu tradycyjnego wiersza i kolażu? Przecież słowa wycięte z gazet też nie należą do nas. Czym się więc różnią te znalezione w gazecie od tych znalezionych w słowniku? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. W moim przypadku jakoś samo to się stało, że zacząłem tworzyć artystyczne, wizualne wiersze. Nigdy by nie powstały, gdybym wcześniej robiła do nich notatki. Często jest tak, że ludzie piszą wiersze, a potem przechodzą na prozę, wydają powieści. Ze mną było zupełnie odwrotnie, a ja się temu poddałam. Fascynuje mnie fizyczny aspekt tworzenia kolażu. Czymś pięknym jest praca z samym materiałem. Dużą rolę odgrywa dla mnie wizualna, graficzna forma tekstu. To, w jaki sposób kolory inscenizują wiersz. I cała ta metoda polegająca na tym, że słowa nakleja się na karton i potem nie można już niczego zmienić. To wszystko jest dla mnie bardzo istotne i wpływa na ostateczną wymowę wiersza. Bogactwo kolorów i znalezionych cudzych języków jest czymś, czego rzecz jasna nie było w dyktaturze. Wówczas jedyne dostępne słownictwo pochodziło z państwowej gazety, a to był język zideologizowany. Tyle jeżeli chodzi o treść, ale jakość techniczna tych gazet też była kiepska. Papier był nędzny, farby były lepkie, mazały. Po przekartkowaniu miało się czarne palce. Wciąż zastanawiam się nad pani motywacją leżącą u podstaw poetyckiego kolażu i przychodzą mi do głowy dwie możliwości. Po wyjeździe z Rumunii zaczęła pani wycinać słowa z gazet z zemsty na tamtym systemie, w którym gazeta była głównym narzędziem propagandy, zamieniając słowa z gazety w poezję. W ten sposób dekonstruowała pani system i wypuszczała słowa na wolność. Druga opcja jest taka, że zaczęła pani wycinać zachwytu nad bogactwem treści i kolorów z zachwytem wolnością, o czym pani już zdążyła nadmienić. Pewnie i jedno i drugie. Ale jest coś jeszcze. Często mówię, że składam swoje kolaże. Używam tego określenia dlatego, że w moim życiu tak wiele jest pęknięć. Tyle się rozsypało. Więc teraz próbuję to poskładać i czerpię radość z faktu, że mogę stworzyć coś spójnego, kompletnego, odtworzyć całość. A materiał, jakim są wycinanki, daje mi taką możliwość. Zewsząd otaczają nas kolorowe pisma. Ich przeglądanie sprawia mi frajdę. Często myślę sobie, są tak dobrze wydrukowane, na pięknym papierze. Szkoda je wyrzucić. Nigdy nie analizowałam głębokich źródeł mojego zainteresowania kolażem. Jeżeli myślę o nim w kontekście mojej biografii, to powtórzę. Radość ich tworzenia z tego się wzięła, że wydostałam się ze świata, który był szary i monotonny i trafiłam do rzeczywistości wielobarwnej i pełnej możliwości. Na wczorajszym spotkaniu autorskim opowiedziała pani zabawną, choć jednocześnie traumatyczną anegdotę o kluczu, który wisiał w pani domu rodzinnym. Jako dziecko widziała w nim pani narzędzie Boga, boskiego wysłannika lub szpiega, który pilnuje, by mała Herta była grzeczna i wywiązywała się ze swoich obowiązków. Chciałbym zapytać, co jest tym kluczem dla Herty Müller dziś? Tym kluczem jestem ja sama, ponieważ wiem, że nie powinnam robić nic, za co nie jestem w stanie odpowiadać. Gdybym postępowała nieodpowiedzialnie, to nawet gdyby nikt inny o tym nie wiedział, ja bym o tym wiedziała. Wszelka przyzwoitość, wszystko co ludzkie i w moim głębokim odczuciu właściwe, zaczyna się ode mnie. Muszę wiedzieć, że powinnam żyć tak, by nie krzywdzić innych. Mieć pewność, że ich nie oszukuję, nie wykorzystuję. To przekonanie było dla mnie ważne w dyktaturze Ceausescu i pozostaje ważne do dziś. Kluczowe jest, czego nie robię, czego nie wolno mi zrobić, co nie wypada, nawet jeśli mogłoby się opłacić, ale nie, bo tak się po prostu nie robi. Jest to, uważam, bardzo prosta zasada. To się po prostu wie. Ci, którzy postępują wbrew tej zasadzie, zwyczajnie nie chcą wiedzieć. Odsuwają od siebie tę prawdę, przemilczają kłamstwo. Tak się sami z własnej woli deprawujemy. Ostatecznie każdy kształtuje siebie sam i trzyma w garści swój własny los. Każdy jest za siebie odpowiedzialny i dotyczy to zarówno polityki, jak i życia prywatnego. Brzmi to bardzo prosto, ale pokonanie drogi od klucza na zewnątrz mnie do siebie jako klucza wymaga siły woli, czystych intencji, empatii i wielkiego charakteru. Czy to jest aż tak trudne? Bo ja wiem, bycie uczciwym jest kwestią codzienności. Trzeba nieustannie uważać, by umieć się zachowywać, na przykład w kolejce na lotnisku albo w przedziale kolejowym. To jest fundamentalna sprawa, jak się ludzie wobec siebie zachowują, jak się do siebie odnoszą. Zawsze rodzą się jakieś hierarchie, czy tego chcemy, czy nie, także w związkach. I umiejętność odpowiedniego zachowania się nie powinna wynikać z lęku przed autorytetem albo z cwaniactwa. Podstawą współżycia z ludźmi powinien być szacunek. Jeżeli okazujemy go innym, to i oni będą nam go okazywać. Chciałabym przynajmniej, by tak było.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Patrycja Oryl to poetka przed debiutem. Niech więc zadebiutuje w Radiu Gdańsk, zanim jej wiersze ukażą się w magazynach literackich, a na to już się zanosi. Zwięzłość i niespodzianka to jedne z najważniejszych atrybutów poezji. Są one widoczne we wszystkich trzech miniaturach Patrycji Oryl, które za chwilę usłyszymy. Wyczuwa się w nich drżenie, jakby poetka bała się powiedzieć za dużo. Jest w nich także napięcie wynikające z niebanalnych zestawień słów oraz odświeżaniu wyblakłych związków frazeologicznych. A do tego umiejętność mocnego, ale zaskakującego puentowania. To już bardzo dużo, jak na poetkę przed debiutem, która już za kilka minut stanie się poetką po debiucie. Poza klimatem 1. Spalamy się w naszych zgrzytach między słowami. Zaciskamy pętle na szyjach i nie łagodzimy obrażeń. Wiercimy dziury w otwartych sercach. Substancją żrącą przemywamy oczy, by nie patrzeć, jak za oknem płoną torbacze. Poza klimatem 2. Nie odnajduję siebie w świecie metalowych słomek, szczupłych rzeźb, wegańskich ubrań i psychoterapii. To tylko cudze odkupienie. Za winklem przecież codziennie kończy się ziemia. Spięcie. Odchodzę od ciebie średnio raz w tygodniu. Przypominają mi się prawdziwe miłości. Albo tamta sobota. Ktoś napisał wtedy w mailu, że poczeka na mnie z budowaniem relacji za miastem.
wiersze@radiogdańsk.pl Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Kazimiera Iłakowiczówna urodziła się w 1892 roku w Wilnie, zmarła w 1983 roku w Poznaniu, pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Natomiast w Poznaniu, w mieszkaniu numer 8, przy ulicy Gajowej 4, na Jeżycach, w mieszkaniu zajmowanym przez poetkę od 1948 roku do śmierci, urządzono muzeum poetki, nazywające się Mieszkanie Pracownia Kazimiery Iłakowiczówny. Iła była przede wszystkim poetką i tłumaczką, że przypomnę znakomity, ceniony i dzisiaj przekład Anny Kareniny. Doskonale wykształcona, studiowała w Oksfordzie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od pamiętnego listopada 1918 roku pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przez niemalże dekadę w latach 1926-1935 była sekretarką Józefa Piłsudskiego. Wojnę spędziła w Rumunii. W 1947 roku wróciła do Polski i zamieszkała w Poznaniu, zajmując się przekładami literatury europejskiej i nauczaniem języka angielskiego. Debiutowała w 1911 roku, jeszcze w okresie Młodej Polski, tomem Ikarowe loty. Czytany dzisiaj wiersz pochodzi z drugiego zbioru wierszy Kazimiery Iłakowiczówny, zatytułowanego Trzy struny. Był rok 1917. Poetka miała wtedy 25 lat i właśnie zakończyła służbę w armii rosyjskiej jako sanitariuszka. W powietrzu czuło się wolność, zbliżającą się niepodległość. Czy coś z tej aury znalazło się w wierszu Badyle? Wydaje mi się, że tak, że w wierszu Iłakowiczówny młodopolska z ducha wola życia, siły, staje się niepodległościową wolą przemiany, wzrostu, że jest wyrazem nieustępliwości i nadziei. Czemu by tej nadziei nie przenieść na sprawy narodowe? Jak zwykle u autorki Trzech Strun obcujemy z wyrazistym obrazowaniem, raczej z rzeczywistymi fenomenami natury niż z językiem symboli. Ugór jest ugorem, kamienie kamieniami, badyle badylami. Ważne jest doświadczenie jakiegoś uniwersalnego zmysłu życia, który wszystkie te pojedyncze fenomeny spaja w całość. Wydaje mi się, że w jakimś sensie badyle Kazimiery Iłakowiczówny są wierszem metafizycznym. Jeśli naturalnie istnieje coś takiego jak metafizyka wzrostu, powstawania, rośnięcia, ale też wierności i nieustępliwego trwania. A mnie się wydaje, że istnieje. Czyta Jarosław Tyrański.
Kazimiera Iłakowiczówna. Badyle. Głowę nisko, niziutko pochylę, by podpatrzeć, jak się chwieją badyle. Cała w słuch się i oko zamienię, i twarz blisko do ziemi przyłożę, aby wiedzieć, o czym śnią na ugorze tu i ówdzie leżące kamienie. Pozostawcie mnie samą na polu. Jedno małe ziarnko konkolu jest mi bardziej braterskie, litosne od was. Oczy i słuch wciąż wytężam, co dzień zrywam się, upadam, zwyciężam, co dzień korzę się, walczę i rosnę. Wolę słote, wolę hałas gromów od zachodu waszych niskich domów, od powietrza, które duszę ściska. Tu dzień każdy wznosi coś, coś grzebie, a nade mną po szerokim niebie z głośnym gwizdem przeganiają wichry. Puch przelata. Ktoś nieznany sieje chwasty zboża, zgony i nadzieje, pieśni dzikie, śmiałe i żałosne, a ja coraz szerzej wzrok otwieram, puch i pieśni i nadzieje zbieram i upadam i powstaję i rosnę.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.